Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego jedna butelka alkoholu pozornie z tej samej półki kosztuje dwa razy więcej niż inna butelka alkoholu, to ten odcinek najprawdopodobniej jest dla Was. Cześć moi drodzy, ja nazywam się Przemysław Ziemichut, to jest podcast Strefa Wolno od Słowa, w którym rozwijam wszystkie mity i zagadki świata alkoholi. Zanim przejdziemy do właściwego tematu, którym jest, jak wspomniałem we wstępie, cena butelki konkretnego trunku oraz to, co na nią wpływa, chcę się z Wami podzielić pewną wstępną, nazwijmy to, refleksją. Ponieważ głównym punktem odniesienia dla konsumenta stojącego na wprost właśnie wspomnianej sklepowej półki jest przede wszystkim, albo w większości przypadków, cena, to łatwo można odnieść wrażenie, szczególnie kupując butelkę alkoholu na prezent, że whisky za powiedzmy 200 zł jest lepsza od koniaku za 190, a gorsza na przykład od tekili za 320. Oczywiście wcale tak nie jest, albo przynajmniej nie musi być, bo porównywanie tych produktów ma taki sam sens jak porównywanie jabłek do gruszek, albo maluchów do, nie wiem, kabrioletu. Maluch ma 4 siedzenia i ma dach, więc wygrywa. 1-0 dla malucha. Nie da się w ten sposób na ten problem spojrzeć. Na cenę, na przykład whisky za 130 zł, wpływać będzie bardzo wiele rzeczy, więc nie jest powiedziane, że musi być ona gorsza od tej za 170 czy za 250 zł, bo począwszy od udanego marketingu przez reklamę, która winduje cenę, a kończąc na realnych kosztach surowców, tych czynników wpływających na to, za co tak naprawdę płacimy, albo wpływających na to, jaką cenę finalnie płacimy, jest bardzo, bardzo wiele. I wlicza się w nie także na przykład transport alkoholu, sposób jego przechowywania i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, bo mówię tutaj o wymiernych kosztach, ale wspomniałem o marketingu. Wydatki na marketing też da się zmierzyć, ale w tym przypadku mamy na myśli to, co da się wprost przeliczyć na pieniądze, no bo nie da się zmierzyć na przykład tego, ile warta jest krystalicznie czysta wódka w stosunku do wódki nazwanej po prostu wódką przeźroczystą, albo jak ocenić to, czy brandy pita przez znanego celebrytę powinna być z automatu droższa od takiej brandy, której celebryta ten nie pija, a jest niby w tej samej klasie. Mając to wszystko na uwadze, w tym podcaście chcę się skupić na tym, co możemy wymierzyć, oszacować, wycenić. Pomijamy dlatego wszystkie kwestie związane z ceną rzadkich, wyjątkowych, niespotykanych alkoholi. Skupimy się na regularnie produkowanych piwach, winach, whisky czy wódkach, a nie na takich odgrzebanych z XIX-wiecznej piwnicy. Nie na jakichś butelkach szampana, które kosztują nie wiadomo ile, bo zostały wyłowione z Titanica. To samo dotyczy wszystkich edycji specjalnych, wyjątkowych marek, czy marek wytwarzanych przez celebrytów, no i różnych innych podobnych historii. Zrozumienie, dlaczego ktoś jest skłonny zapłacić za zwyczajną wódkę z niezwykłą etykietką 50 razy więcej, niż jest tego warta, leży poza zasięgiem moich zdolności poznawczych. Jednakowoż spróbuję Wam przybliżyć ten temat na tyle, abyście wiedzieli, że nie zawsze poszczególne produkty, czy to wódki, czy whisky, czy rumy, czy wina, czy piwo, muszą się różnić od siebie jedynie etykietką. Zacznijmy więc od najważniejszego moim zdaniem, czyli czynnika najbardziej wpływającego na cenę samego alkoholu, jakim jest oczywiście koszt surowców, no bo bez surowców nie da się niczego, nie tylko alkoholu, przecież wyprodukować. Na przykład zboże będzie znacznie tańsze niż owoce, co wcale nie musi znaczyć, że ta różnica w cenie znajdzie odzwierciedlenie, no właśnie w cenie, ale już finalnego produktu. Tona jęczmienia browarnego kosztuje, albo do niedawna jeszcze kosztowała, około 1300-1400 zł. Tona gruszek będzie kosztowała na wolnym rynku mniej więcej dwa razy tyle, a ilość alkoholu, jaką możemy uzyskać z owoców, jest dwukrotnie mniejsza od ilości uzyskiwanej ze zboża. Tu oczywiście musimy poczynić jedno niezwykle istotne zastrzeżenie, że nie wszystkie surowce wykorzystywane do produkcji alkoholu i do dostępne są od tak na wolnym rynku. Jabłka na cydr na przykład należą do tych odmian, którymi niekoniecznie handluje się na miejskim bazarku. O ile browary i destylarnie często skupują zboża od innych i nie zawsze samodzielnie, na przykład producenci whisky swoje zboża słodują, no bo do wyprodukowania whisky słodowej potrzebujemy słodu. O tyle na przykład sadownicy mogą mieć już własne sady, jeżeli nie, oczywiście nie polegają na umowach z indywidualnymi dostawcami, albo po prostu te ich sady są na tyle duże, że dostarczają odpowiednią ilość owoców, albo produkcja jest na tyle mała, że nie potrzebują kupować dodatkowych surowców. Niemniej przykłady chociażby niektórych polskich winnic pokazują, że czasem jednak lepiej kupić jakościowy surowiec o ustandaryzowanych parametrach, niż ryzykować samodzielną uprawę winogrona, które będzie zbyt wodniste, kwaśne lub nie zdąży w porę dojrzeć. Więc jeśli ktoś wam mówi, że powiedzmy surowiec z własnego pola jest lepszy niż surowiec importowany, a bywa czasem, że importowany z innego kraju, warto się zastanowić, czy ten ktoś, kto ma własny surowiec, czy za tym własnym surowcem idzie coś więcej niż tylko duma z tego lokalizmu, duma z patriotycznej postawy, jaką jest robienie alkoholu z własnych zbóż czy własnych owoców. Nie neguję oczywiście tego, że fajnie jest móc robić alkohol z własnych owoców, ba, nawet we własnym domu. Czego oczywiście nie polecam, bo jest zagrożone karą pozbawienia wolności, jeżeli nie macie na to pozwolenia. Natomiast oczywiście może się tak zdarzyć, że surowiec importowany będzie po prostu wyższej jakości. Niezależnie jednak, czy skupujemy surowiec, czy uprawiamy go we własnym zakresie, łatwiej jest wytworzyć wciąż alkohol ze zbóż niż z owoców, przynajmniej w dużym uogólnieniu mówiąc. Zboża takie jak żyto, pszenica łatwo się kupuje i tanio przechowuje bez obawy o to, że coś się z nim stanie, a w odpowiednich warunkach możemy takie zboża trzymać w zasadzie okrągły rok. Winogrona, śliwki, gruszki trzeba zbierać w sezonie i często ten sezon jest niezwykle krótki, czasem nawet w kilka chwil po zbiorze już właściwie owoce zaczynają nam się psuć, a rzadko kiedy ten okres, to okienko między zbiorem a przetworzeniem owoców jest dłuższe niż kilka dni. Sezon owocowy pokrywa się niestety z sezonem aktywności muszek owocowych, pszczół, os, karaluchów, borsuków, rosomaków, kun, jenotów. Słowem, wszystkiego tego, co może nam mocno nabrudzić w takich dojrzałych śliwkach. Szczególnie jeżeli je zmiażdżymy i zaczynamy fermentować, albo nie daj Boże, same te śliwki pod wpływem grawitacji i ciężaru innych śliwek, które na nich leżą, po prostu się zmiażdżą, zaczną fermentować i nieszczęście właściwie już gotowe. Oczywiście ceny surowców będą w najbliższym czasie szły tylko w górę. To musimy sobie jasno w tym momencie powiedzieć. Tona pszenicy już dziś potrafi kosztować około 2000 zł, czyli tyle, ile jeszcze niedawno kosztowały gruszki. Tym niemniej gruszki też już drożeją, więc ta różnica nadal przedstawia się całkiem nieźle na korzyść zbóż, przynajmniej na razie. Należy też pamiętać, że tak jak alkohole owocowe wymagają specjalnego typu owoców do produkcji, tak samo browarnicy nie korzystają ze zbóż przeznaczonych na przykład do produkcji pieczywa. Jęczmień browarny musi być odpowiedniej wilgotności, musi mieć właściwą zawartość białka, musi spełniać także kilka innych ważnych wymogów, które niekoniecznie musiałby spełniać, gdybyśmy po prostu robili chleb. No ale też na chlebie tak dobrze się nie zarabia, tak słyszałem. Nie ma wymogu, by słód browarny pochodził z polskich upraw, choć tak by było najtaniej i tak często jest rzeczywiście, że to właśnie rodzima produkcja zaopatruje browary, czy rodzimi rolnicy mówiąc wprost. Niemniej zawirowania na światowych rynkach sprawiają, że w górę idą ceny zboża na całym świecie, w tym także w Polsce. Choćby dlatego, że cena nawozów stosowanych w rolnictwie uzależniona jest od cen gazu ziemnego, a tu z kolei sytuacja za naszą wschodnią granicą dość mocno na te ceny się przekłada. Słowem, Rosja jako dostarczyciel gazu ma tu wiele do powiedzenia. Połowa kosztów produkcji nawozów azotowych to jest koszt gazu ziemnego właśnie. I jest ten gaz ziemny potrzebny nam do produkcji amoniaku, który z kolei to amoniak jest ważnym półproduktem w produkcji nawozów azotowych. Najważniejszy przetwórca gazu na produkty azotowe w Polsce, grupa Azoty, konsumuje mniej więcej 16-18% całego importowanego do kraju gazu ziemnego. Tylko grupa Azoty w obszarze nawozów 16-18%, czyli blisko 20, blisko już 1/5, to gaz potrzebny do produkcji nawozów. To już powinno wam uświadomić, jak wiele tego gazu jest do produkcji nawozów potrzebne. Dla zilustrowania tego lepiej dodajmy, że do wyprodukowania jednej tony amoniaku potrzeba 850 do 900 metrów sześciennych gazu ziemnego. Nie wspominając już o tym, że drogie paliwo to także wyższe koszty, a paliwo również w większości niestety importujemy właśnie z Rosji. No bo czymś trzeba potem to zebrane zboże dowieźć do skupu, potem do klienta końcowego. Tak samo jak i zbierając maszynowo na polu zboże, pszenicę, cokolwiek. Również potrzebujemy maszyn rolniczych, które napędzane są paliwem. No, prosta i oczywista konstatacja. Nawet jeśli opracujemy wspaniałą technologię szybkiego zbioru sierpem, to i tak będziemy musieli te zboża jakoś przewozić na którymś etapie. A zatem niezbyt pozytywna konstatacja jest taka, że żywność będzie drożała, co za tym idzie, składniki do produkcji alkoholu również. Wreszcie, znaczenie będzie miał nasz areał. Innymi słowy, wino z Napawali, La Manche, Languedocji może być tańsze, choćby dlatego, że winogrona zbiera się, do produkcji takiego wina zbiera się maszynowo. Zbiory ręczne, zależnie od regionu, mogą być nawet trzykrotnie droższe niż te wykonywane przez maszyny. No i liczyć się musimy także z ceną ziemi, na której znajduje się czy to nasza winnica, czy to nasze gospodarstwo produkujące włókę, czy cokolwiek innego. Wyobraźcie sobie, że jeden hektar winnic w najdroższych częściach Francji to jest gdzieś tak 900 tysięcy euro za hektar. Mówimy o cenach 900 tysięcy euro za jeden hektar winnicy. Więc po pierwsze, głupio byłoby troszeczkę robić na przykład pospolite wino stołowe w winnicy, która kosztowała nas jakieś grube miliony, jeżeli nie miliardy euro. No a po drugie, przede wszystkim jest to biznes, w którym powinniśmy chcieć zarobić, więc im więcej możemy wyciągnąć z naszego poletka, tym lepiej. Wiecie, bo to troszeczkę tak, jakby wynająć penthouse na Manhattanie po to, żeby sprzedawać w nim hot dogi. No bo albo musielibyśmy te hot dogi zrzucać ludziom na ulicę z okna, co już samo w sobie jest mało opłacalne, no albo, no nie wiem, jakby taka sprzedaż miała wyglądać, nieważne, po co kupować penthouse na Manhattanie, czy wynajmować, czy cokolwiek, żeby sprzedawać ludziom w nim hot dogi, jeżeli możemy tam zrobić jakiś nieco bardziej dochodowy biznes. Oczywiście to są wszystko uproszczenia, ponieważ no, są winnice na przykład we wspomnianym Napa Valley, Dominus Estate Christian Moët, mam nadzieję, że wymawiam nazwisko tego pana dobrze, które to wina z tejże Domain Estate Christian Moët potrafią kosztować 900-1000 zł za jedną butelkę i to mówimy o bieżących, w miarę bieżących rocznikach. To nie są jakieś rzadkie wypusty czy wyjątkowe roczniki. To jest regularna produkcja. I pochodzą, jak wspomniałem, z Doliny Napa, gdzie no, generalnie można wjechać kombajnem i po prostu sobie wszystko zebrać, no ale nie wszystkie winnice działają w tym modelu. No i na koniec musimy wziąć pod uwagę także tak zwany dozwolony ubytek. Czyli ilość alkoholu, którą możemy stracić w procesie produkcji bez ponoszenia dodatkowych kosztów fiskalnych. Oczywistym jest, że ze 100 litrów piwnej brzeczki nie uzyskamy 100 litrów piwa. Choćby dlatego, że część stracimy w wyniku filtracji, pozbywając się resztek drożdży. No czy łusek, ogólnie osadu, łusek, poziarna i tak dalej. Polskie prawo reguluje, w jakim stopniu ile czego możemy stracić. Głównie mam tu na myśli teraz destylację, która wiem, że skądinąd jest rzeczywiście bolączką w przypadku małych producentów. To znaczy to, ile mogą stracić podczas destylowania swojego produktu, swojego zacieru. Polskie prawo reguluje, jakie możemy ponieść straty w wyniku właśnie destylacji, czyli to, co się może osadzić na ściankach, na przykład aparatury destylacyjnej. Czy to, co może gdzieś nam tam odparować po drodze, albo to, co w wyniku nieumiejętnego odbioru możemy stracić, prawda? To znaczy, może się okazać, że po prostu w złym momencie zaplanujemy sobie odbiór naszego destylatu. Wszak alkohol objęty jest podatkiem akcyzowym, o czym musimy pamiętać, i z każdym wyprodukowanym litrem spirytusu, który nie zostaje opodatkowany, państwo traci konkretne pieniądze. Także jeśli w rezultacie zamiast 100 litrów spirytusu otrzymamy na przykład jedynie 80, no to nie dość, że my tracimy 20 litrów produktu, to jeszcze zostaniemy obarczeni podatkiem od tych 20 litrów. To znaczy, nie pamiętam do jakiego poziomu ten ubytek jest dozwolony, natomiast 1/5 to z pewnością za dużo. Niemniej oczywistym jest, że no właśnie, część tego destylatu zostanie na ściankach aparatury, część gdzieś tam odparuje, część odparuje też podczas dojrzewania w beczkach, jeżeli nasz alkohol będzie dojrzewał w beczkach, a część może się zwyczajnie rozlać. No i to są wszystko straty, które gdzieś tam musimy sobie wliczyć, a więc straty wynikające z tego, że nie sprzedamy produktu, który był na jakimś etapie produkcji już w zasadzie gotowy, już byliśmy w ogródku, witaliśmy się z gąską, tylko ktoś się przewrócił, rozbił butelkę i mleko się wylało, albo w tym wypadku spirytus. No i nie ma już tego, a jeszcze dodatkowo musimy zapłacić za to podatek. Więc kalkulując finalną cenę produktu z danej partii na półkach, no warto sobie to również w koszty wliczyć. I o ile w przypadku dużych producentów, gdzie ten proces na przykład destylacji jest całkowicie albo w większości zautomatyzowany i przebiega na tyle sprawnie, że te ubytki są niezauważalne, niewielkie, nieznaczne, no i przy takiej skali produkcji zupełnie nie mają znaczenia, o tyle w przypadku wspomnianych już małych producentów, a to właśnie oni najczęściej produkują też wyroby, które konkurują głównie jakością, a niekoniecznie ceną, no to w takim przypadku te ubytki będą miały istotne znaczenie. Więc możecie sobie założyć, że w tych wszystkich mikrodestylarniach ktoś gdzieś to musiał na jakimś etapie wkalkulować sobie w swój biznes. Oczywiście surowiec i sposób jego przerobu, czy to ile tego przerobionego surowca może nam ubyć, no to jest jedna rzecz. I to jest dopiero początek wydatków, jakie ponosi destylarnia, czy producent, czy browar, czy koncern alkoholowy. Do ceny alkoholi starzonych musimy doliczyć także na przykład koszt zakupu beczek dębowych albo koszt przestrzeni magazynowej, w której to przestrzeni te beczki będą musiały stać. Słowem magazyn, nawet jeżeli należy do nas, no to nie jest darmowy. I to jest chyba oczywiste dla każdego, niemniej oczywiste już nie są pozostałe zmienne. To znaczy beczki można przecież ustawić zarówno pionowo na sobie, jedna na drugiej, jak i w rzędach poziomych. Te kolumny pionowe mogą być wyższe, mogą być niższe, te rzędy poziome również. To wszystko wpływa na to, ile beczek zmieścimy w danym magazynie. W jednym wariancie możemy utworzyć konstrukcję z 3 pięter beczek, a w innym przepływ powietrza będzie wyglądał zupełnie inaczej, kiedy po prostu ustawimy beczki na sobie i mamy więcej miejsca, ale za to na przykład mniejszy przepływ powietrza, a różnica wysokości między beczką najwyższą a najniższą już jest zdecydowanie inna. No i też inny będzie profil dojrzewania beczek stojących pionowo na sobie niż takich, które po prostu leżą w takim piramidalnym układzie. Jeśli beczki będą stać jedna na drugiej, zaoszczędzimy przestrzeń, tym samym na mniejszej powierzchni zmieścimy większą ilość alkoholu. Ponadto nie chodzi tu tylko o to, jak magazynujemy nasze beczki. Zależnie od typu magazynu będziemy miał ściany wykonane z innego materiału i podłogę wykonaną z innego materiału, a to wszystko będzie wpływało na wilgotność, temperaturę powietrza, na szybkość podnoszenia się i spadania temperatury w trakcie pół roku, a wszystko to wpływać będzie summa summarum na jakość. Cena może będzie niższa, jakość bardzo różnie. Przeważnie to, z czego zbudowane jest pomieszczenie do magazynowania beczek, zależy od tego, jak będą w tym pomieszczeniu te beczki umieszczane. Więc jedno idzie niejako z drugim w parze, to znaczy sposób magazynowania beczek wymusza także konkretną konstrukcję ścian i konkretny materiał użyty do budowy dachu, wykończenia podłogi itd., itd. Jeśli ustawimy beczki pionowo, to najwyższy poziom będzie dojrzewał w zupełnie innym klimacie niż beczki, które będą przy samej podłodze. Bliżej dachu temperatura jest wyższa, wilgotność mniejsza. Przy ziemi będzie za to odwrotnie. Dlatego też realnie mamy więcej beczek, większy zysk, no ale właśnie jak wspomniałem, niekoniecznie ten sam produkt i niekoniecznie w tej samej jakości. No i zawartość alkoholu, zawartość wody w destylacie będą się różnić. A i alkohol, i woda w trakcie leżakowania będą odparowywać. Oczywiście poziom ekstrakcji, czyli tego, jak szybko aromaty przenikają z beczki do destylatu, też będzie miał znaczenie. Jednym słowem, pionowe ustawienie beczek to mniejsza powtarzalność, co za tym idzie większa potrzeba mieszania ze sobą różnych beczek dla uzyskania powtarzalnego, konkretnego efektu. Możemy też pójść inną drogą i wybrać beczki do zabutelkowania w wariancie single cask. Wtedy do butelek trafia zawartość tylko z jednej beczki, bo najczęściej, o tym wspominałem już przynajmniej w 3 czy 4 różnych podcastach, w przypadku whisky jest na przykład tak, że najczęściej to, co trafia do naszej butelki, jest mieszaniną destylatów z różnych beczek, a może się zdarzyć nawet, że zupełnie różnych destylatów, z różnych nawet destylarni. Natomiast finalnie musimy zapewnić naszemu produktowi jakąś powtarzalność, jeżeli to nie jest produkt rocznikowy. Chyba, że jest, albo jest właśnie produktem z jednej beczki. Nie musi on być rocznikowym, ale będzie produktem z jednej beczki, efektem destylatu tylko tej niewielkiej partii. I wtedy cena też będzie oczywiście wyższa. Skoro już przy beczkach jesteśmy, wpływ na koszt alkoholu będzie miało także to, z jakiego dębu jest wykonana beczka. Beczki z dębu francuskiego są średnio dwukrotnie droższe od beczek wykonanych z drewna amerykańskiego. W cenie dobrego wina, jakieś 15 do 20 zł, to cena dobrej beczki. A wartość ta zapewne z czasem będzie rosnąć, bo o czym już wspominałem przy okazji podcastu bodaj 4 tygodnie temu, ilość dębu na tej planecie niestety maleje. I to nie, oczywiście wspominałem o Ameryce, o Stanach Zjednoczonych, natomiast we Francji ten problem też lada dzień może się pojawić. Madeleine Paquet z kultowego bloga Winefolii szacuje, że każdy rok, który wino spędza w beczce, przekłada się na $1 więcej w cenie butelki tego wina. Nie potrafię się odnieść do tych danych, ale zakładam, że jest to możliwe, bo po pierwsze nie wszystkie stare wina dojrzewają w dębie, po drugie często wina mogą spędzać na ledwie do 5 lat w takiej beczce, no i też zakładam, że jest to jakaś wartość uśredniona. Tym niemniej taki koszt należy sobie wkalkulować, bo to jest jednak 5 lat trzymania produktu, który dopiero wypuścimy po tych 5 latach na rynek. Oczywiście na to, jaką cenę osiągnie destylat na przykład, wpływać też będzie to, czy jest on przelewany do innych beczek, czy nie. Z winem najczęściej się tego nie praktykuje, są oczywiście od tego wyjątki, natomiast coraz popularniejsze staje się dojrzewanie, czy też finiszowanie, a więc przelewanie na końcowy etap dojrzewania destylatów do beczek innych niż te, w których pierwotnie się znajdowały. Czyli na przykład, powiedzmy, szkocka whisky dojrzewa najpierw w beczce po bourbonie, a potem w beczce po sherry, w beczce po porto, w beczce po maderze, być może po koniaku. To może być jedna beczka użyta do tego finiszowania, może ich być równie dobrze kilka. Wszystko to oczywiście będzie zwiększało cenę końcową. Na cenę będzie miało też wpływ to, jak bardzo precyzyjnie wyrazi się producent na etykiecie. Bo destylat może być finiszowany w beczce po sherry, ale może być finiszowany w beczce po sherry Amontillado. Może być finiszowany w beczce po czerwonym winie albo po bardzo konkretnym czerwonym winie z konkretnego chateau. I wtedy oczywiście, jeżeli to chateau było dobre, no to cena tego destylatu też będzie odpowiednio wyższa. Można na przykład finiszować destylat w beczce po piwie, a można to robić w beczce po IPA. Jakieś piwo to jakieś piwo, a dobre IPA to jakieś dobre IPA. Ja oczywiście ironizuję, ale mam na myśli to, że IPA, które będzie znacznie bardziej aromatyczne, znacznie mocniej chmielone, a co za tym idzie, będzie oddawało znacznie więcej ciekawszych nut do takiego destylatu, będzie wnosiło znacznie większą wartość do końcowego produktu. Musimy sobie jednakowoż powiedzieć też, że finiszowanie w innej beczce żadnego destylatu nie czyni z automatu lepszym. O czym świadczy przykład licznych bardzo whisky mieszanych, które też są finiszowane w różnych beczkach, tylko te beczki mają różny stopień zużycia. No i też wcale nie musimy przelewać destylatu do kolejnych beczek, aby podnieść jego cenę, no bo mamy też jeszcze problem napełniania beczek. To znaczy, ile razy możemy napełnić beczkę destylatem? No nie jest to takie proste. Bourbon na przykład, by móc być nazwanym w ten sposób, musi być dojrzewany w świeżej, dopiero co wykonanej i wypalonej od środka beczce. I to jest wymagane prawem, zależnie czy mówimy o straight bourbon, czy bourbon butelkowany w ramach systemu bottle and bond. To ten wiek jest różny. Jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie, jak to wygląda, odsyłam Was do odcinka 14 Strefy Wolnocłowej. A więc i bourbon, i większość amerykańskich whisky będzie nalewana do świeżej, wypalonej beczki, natomiast beczka taka będzie wnosić mocno drzewiasto, drewniane aromaty, czyli takie aromaty jak wanilia, jak kokos, liglina troszeczkę. Szczególnie ten drugi z aromatów, czyli kokos, jest typowy dla beczek z dębu amerykańskiego właśnie, natomiast każde kolejne napełnienie takiej beczki będzie ten aromat osłabiało. Dlatego między innymi amerykańska whisky znana jest ze swojego mocno dębowego aromatu, podczas gdy szkockie odpowiedniki znacznie mniej kują w nos swoją dębowością. A to dlatego, że szkocka whisky z kolei nie może być dojrzewana w całości w świeżej beczce. Może być finiszowana, przelana na pewien okres do innej beczki, nawet świeżej, ale powinna dojrzewać co do zasady w beczce już po jakimś trunku. I najczęściej taką beczką są beczki po whisky amerykańskiej właśnie. Każde kolejne napełnienie beczki oddaje mniej aromatu, ale zmieniać się też będzie profil samego tego aromatu, który jest oddawany. To znaczy aromat będzie się zmieniał i ewoluował. Whisky dojrzewana w beczce, która była użyta drugi raz, już będzie miała nie tylko słabszy aromat niż za pierwszym razem, ale też inny aromat. Po tak zwanym drugim przelocie, czy po trzecim przelocie, beczka będzie dawała różny efekt końcowy. A więc wcale ten smak nie musi być gorszy. On się będzie zmieniał, ewoluował, pojawiać się tam będą być może zupełnie nowe nuty. Smak jest oczywiście kwestią arbitralną, natomiast faktem jest, że beczka im świeższa w pewnym zakresie, tym lepiej. To znaczy, no beczka używana 7 razy już nie będzie się raczej do niczego nadawała. Zresztą raczej się nie stosuje tego typu beczek do dojrzewania czegokolwiek. 3-4 razy to jest już absolutny maks. Tych czynników wpływających na cenę alkoholu jest oczywiście znacznie, znacznie więcej. No moglibyśmy tutaj wymieniać pewnie w nieskończoność. No, wspomniany już chociażby marketing, wspomniane także cła i podatki, na które bezpośrednio producent nie ma żadnego wpływu, no bo tak na przykład alkohole produkowane w obrębie Unii Europejskiej będą dla nas Polaków, powiedzmy, tańsze niż na przykład tequila produkowana w Meksyku, który leży poza Unią Europejską i którego produkty będą objęte cłem. Akcyza w Polsce będzie pewnie wyższa niż w innych krajach, choć może niekoniecznie, więc to też trzeba brać pod uwagę i to też będzie wpływało na cenę tego trunku, ale to są czynniki, z których większość z nas, myślę, doskonale zdaje sobie sprawę. Natomiast no, stojąc przed półką i patrząc na cenę na przykład tequili w stosunku do ceny polskiej wódki, whisky irlandzkiej, no i koniecznie musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ta cena będzie podbita. To samo dotyczy zresztą ceny wina w Polsce i tego samego wina, powiedzmy, w kraju, w którym zostało ono wyprodukowane, co nie znaczy, że Cabernet Sauvignon kosztujący w Polsce 20 zł będzie zawsze gorszy od Cabernet'a kosztującego 15 zł we Francji, dlatego tylko, że on został wyprodukowany we Francji, więc może być tańszy i będzie lepszy. Niestety w żaden sposób to tak nie działa. No i na koniec warto jeszcze dodać, że na cenę wpływ ma to, ile tak naprawdę finalnie klient jest w stanie za coś zapłacić. Znamy doskonale, chyba każdy potrafi wymienić przynajmniej jeden taki uzasadniony absolutnie przypadek produktu, który kosztował znacznie więcej niż kosztować powinien albo kosztuje nadal. I nic na to, że tak powiem, nie poradzimy, że ktoś jest skłonny za butelkę wody mineralnej z kranu oczyszczonej tylko zapłacić 20 zł za litr. Jeżeli ma na to pieniądze i chce je na to wydać, no to nie możemy mu tego zabronić. Znaczy, no, możemy komentować, czy to jest sensowne i mądre, ale tak niestety działa kapitalizm lub, jak mówią Amerykanie po amerykańsku, yes, canons, free market. No i nic z tym, że tak powiem, nie zrobimy. Dlatego przestrzegam przed takim komentowaniem tego i psuciem komuś zabawy, bo jeżeli ktoś odczuwa przyjemność z tego, że wydał więcej pieniędzy i to odczuwa zupełnie realną przyjemność. Być może z zakupu czegoś, co realnie wcale nie kosztuje tyle, no ale na doświadczenie, jakim jest konsumpcja alkoholu, degustacja alkoholu, wszystko, co się z tym wiąże, no wpływa także nasze subiektywne odczucie radości z tym związane. Jeżeli ktoś czerpie tą radość z tak głupich rzeczy, no to niech ją sobie czerpie. Tak już niestety jest. I tym optymistycznym akcentem, myślę, możemy zakończyć ten odcinek. Ja odezwę się do Was kolejny raz za 2 tygodnie na tej samej platformie, na której do tej pory mnie słuchacie. Tak zakładam. Nie zamierzam tych platform zmieniać, a zatem polecam Wam zasubskrybować mnie. Może ja subskrybuję też Was, kto wie. Nigdy nie wiecie. Do zobaczenia. A, byłbym zapomniał. Oczywiście, jak zawsze możecie do mnie pisać na Strefa Wolnocłowa. Małpa.gmail.com to jest Strefa Wolnocłowa. Małpa.gmail.com. Szukać mnie na Facebooku, na Strefa Wolnocłowa oczywiście, a także na foodisworld.pl, czyli blogu, którego ten podcast jest częścią, aczkolwiek blog nie jest tylko i wyłącznie o alkoholach, także też o innych rzeczach. Więc jeżeli lubicie czytać o innych rzeczach, umiecie czytać i czytanie jest waszą pasją, koniecznie odwiedźcie mnie na foodisworld.pl. Do zobaczenia, do usłyszenia za dwa tygodnie. Trzymajcie się. Cześć.